A teraz na poważnie.
Jest 6 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A ze mną w studiu Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani poseł, znamy już skład tej Nadzwyczajnej Komisji, której pracami pani pokieruje. 25 kobiet na 27 członków, czyli można powiedzieć kobiety zdecydują. No ale patrząc na ten skład, no widać, że jest on bardzo różnorodny. Dość powiedzieć, że pani zastępczyni to posłanka Konfederacji. Dużo członki trzeciej drogi. Jak zamierza pani doprowadzić do konsensu w tak różnorodnym składzie?
To ten skład odzwierciedla proporcje, jakie mamy w Sejmie, więc oczywiście są tam przedstawicielki i przedstawiciele wszystkich ugrupowań, podobnie jak w parlamencie. Moją zastępczynią jest oczywiście nie tylko posłanka Karina Bosak, ale też Anna Maria Żukowska, czy przedstawicielki Trzeciej Drogi, więc każdy z klubów mógł mieć swoją zastępczynię. Prawo i Sprawiedliwość z tego zrezygnowało. Widać od początku, że na razie przyglądają się z boku. Nie spodziewam się, że porozumienie z przedstawicielkami Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji będzie możliwe, bo te ugrupowania jasno i twardo stawiają sprawę i oczywiście wiemy, że są przeciwniczkami te osoby, które są w tej Komisji Praw Kobiet, w tym prawa do legalnej aborcji, ale kluczowe będzie osiągnięcie porozumienia w gronie przedstawicielek i przedstawicieli koalicji 15 października. My nie ukrywamy oczywiście, że mamy różne poglądy na tę sprawę, przy czym niekoniecznie poglądy liderów są spójne z poglądami poszczególnych posłanek Trzeciej Drogi.
Czyli to bardziej skomplikowane.
To jest bardziej skomplikowane, bo to, co deklaruje Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, to jest niekoniecznie to, co deklarują posłanki tych ugrupowań Polski 2050 i PSL-u. Część z nich otwarcie, wprost i w mediach nawet mówi o tym, że jest za prawem do legalnej aborcji do 12 tygodnia. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że misja prowadzenia tej komisji jest karkołomna i że niezwykle trudno będzie wypracować porozumienie, bo emocje towarzyszące tej sprawie są po obu stronach olbrzymie. Ale
no właśnie,
też...
pani poseł, bo jak rozumiem, przed komisją stoi takie zadanie, żeby wypracować jeden projekt z tych czterech. To będzie bardzo trudne.
Niekoniecznie jeden, bo mamy też, bo wśród tych czterech jest projekt depenalizacyjny, czyli taki, który zakłada, że pomocnictwo w aborcji nie będzie karane, czyli takie aktywistki jak Justyna Wydrzyńska.
Osobny.
I on jest osobny. Czyli, żeby mówiąc obrazowo, czyli partner kobiety, matka, przyjaciółka nie będą zagrożeni karą za pomocnictwo w aborcji. To jest trochę odrębny projekt i ja wyobrażam sobie to tak, że jednak ten projekt będzie procedowany oddzielnie, a te pozostałe będą przedmiotem debaty, żeby wyciągnąć z nich jakieś porozumienie, co nie będzie łatwe oczywiście, no ale też my jesteśmy do tego zobowiązani, że wobec naszych wyborców i wyborczyń w szczególności, żeby się nie poddawać i żeby próbować takie porozumienie osiągnąć i żeby wreszcie w Polsce polskie kobiety mogły się czuć bezpiecznie i mogły decydować o swoim zdrowiu, życiu i o swoim bezpieczeństwie. I ja nawet idąc do Sejmu na ostatnie posiedzenie, rano słuchałam Państwa radia, gdzie dziennikarz i ekspertka rozmawiali o tym, co będzie się działo w Sejmie, powątpiewając, czy w ogóle te projekty trafią do komisji. Pani ekspertka mówiła, że ona całym sercem jest z nami, ale jednak myśli, że to jest niemożliwe i że te projekty upadną, jak zawsze, na sali plenarnej, nie trafią do komisji. Jednak one do tej komisji trafiły, więc no, niemożliwe... stało
pierwszy
się prawdopodobnie. To jest pierwszy mały krok, no ale też gdyby tak myślały Argentynki.
Chociaż nie wiem,
to,
czy to jest wielki krok dla ludzkości.
Wielki to jest krok dla praw kobiet. Oczywiście, że mocno spóźnione. Oczywiście, że nasze państwo ma najbardziej w Europie, z wyjątkiem Malty, restrykcyjne prawo aborcyjne. Mamy zakaz aborcji tak naprawdę od 93 roku. I to prawo barbarzyńskie sprawia, że po pierwsze kobiety umierają w szpitalu, po drugie to nie zatrzymuje aborcji w żadnym stopniu i my o tym mówimy. I to, co jest dla nas najważniejsze, to jest zdrowie, bezpieczeństwo i życie kobiet, które nie mogą być przez polskie państwo narażone na to, że idąc do szpitala nie otrzymają tam odpowiedniej opieki, tylko ktoś będzie je moralizował i czyjeś sumienie będzie ważniejsze niż moje życie.
Powiedzieliśmy, że to jest pierwszy krok, mały na razie. Kolejny to są właśnie wyniki prac kierowanej przez panią komisji. No ale zastanawiam się, co dalej, no bo przecież wiemy doskonale, że nawet jeśli udałoby się uzyskać konsensus sejmowy i senacki i ustawa, nowa ustawa liberalizująca aborcję trafi do prezydenta, on ją zawetuje.
No tak, podobnie jak zawetował tabletkę dzień po. My o tym wiemy, ale to nie zwalnia nas z prac nad tą ustawą. Prezydent się zmieni. Jeśli w Sejmie będzie porozumienie co do legalnej aborcji, to liczymy na to, że będzie kolejny prezydent, który się nie będzie sprzeciwiał. My musimy pracować. Nie może być tak, że musimy zawiesić ważne z punktu widzenia społecznego projekty ustaw tylko dlatego, że mamy prezydenta, który nie współpracuje. No takiego mamy prezydenta, takiego wybrali nam obywatele i obywatelki, ale też my jesteśmy po to, żeby pokazać, jeśli chcecie legalnej aborcji, jeśli chcecie, żeby kobiety w Polsce miały takie same prawa jak kobiety w całej Europie, no to pomyślcie następnym razem, kiedy będą wybory prezydenckie.
Pani poseł, argumenty za liberalizacją wybrzmiały, mam wrażenie, podczas debaty sejmowej i one są powtarzane ciągle. Ja jestem ciekaw, na ile taka merytoryczna rozmowa z przeciwnikami jest możliwa, argumentując po prostu, jesteś przeciwnikiem aborcji, więcej nie rób. Jeśli coś nakazuje ci religia, to nakazuje tobie, nie mnie.
No to jest oczywiście nasz kluczowy argument w tej debacie, że aborcja nie będzie nakazem. Każda kobieta, która będzie chciała kontynuować ciążę, ma do tego prawo i państwo też powinno ją w tej decyzji wspierać, ale wspierać ją również po urodzeniu tego dziecka. Nie może być tak, że my zajmujemy się tylko i wyłącznie tym, co się dzieje w okresie prenatalnym, natomiast kiedy kobieta urodzi dziecko, no to już wtedy to państwo przestaje interesować. Oczywiście, że to będzie argument taki, że jednak czyjeś sumienie, czyjaś wiara dotyczy tej konkretnej osoby. To nie może być rozszerzane na wszystkie sumienia, czy moralność, czy zasady etyczne innych osób. To jest decyzja kobiety, to jest jej ciało, to są konsekwencje, które ona poniesie i to ona będzie mierzyła się z nimi przez całe swoje życie. Będziemy również mówić o tym, że prawa kobiet to nie jest kwestia ideologii, że to jest kwestia bezpieczeństwa, zdrowia i życia, że szpitale powinny zapewniać adekwatną opiekę, że kobieta nie może się bać iść do szpitala, że to jest procedura, która nie wygląda tak, jak opisują ją przeciwnicy aborcji, tak jak pokazane jest to na tych strasznych samochodach, furgonetkach jeżdżących przez nasze miasta, że zdecydowana większość aborcji dokonuje się metodą farmakologiczną w pierwszych tygodniach ciąży i że to jest bezpieczny zabieg, który kobiety przeprowadzają w domu i to są setki tysięcy kobiet, które to robią, ale które nie mogą się bać i które nie mogą się obawiać o bezpieczeństwo na przykład swojej matki, partnera czy przyjaciółki, którzy wspierają je w tym. I to nie może być tak, że państwo scedowuje ten obowiązek na aktywistów i aktywistki, bo w tej chwili państwo umyło ręce, państwo udaje, że tych aborcji nie ma, tymczasem aktywistki codziennie odbierają dziesiątki, jeśli nie setki telefonów od kobiet, którym potrzebna jest pomoc, której odmawia im państwo. Tak nie może to wyglądać.
No właśnie. Ciekaw jestem, gdzie są strony tego konfliktu. To znaczy po jednej stronie to są właśnie aktywistki, które pomagają w aborcji. Z drugiej strony to nawet nie są chyba politycy, ale Kościół.
Oczywiście, że Kościół jest stroną w tym, bo trudno nawet powiedzieć, że po której stronie są kobiety, bo ta perspektywa bardzo się zmienia. I każda z tych aktywistek i wiele znanych mi ginekolożek opowiada o tym, że nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy i przeciwniczki aborcji, kiedy to ich bezpośrednio dotyczy, nagle zmieniają punkt widzenia. I państwo powinno im też pomóc, nawet jeżeli oni do tej pory byli przeciwnikami terminacji ciąży. Więc oczywiście, że tutaj, że jest stroną Kościół i to i kompromis pseudo, o którym mówimy, który był zawarty w 93 roku, to nie był kompromis pomiędzy politykami a kobietami. To był kompromis pomiędzy konserwatywnymi politykami a Kościołem. Tymczasem no Kościół tu
Kościół
nie powinien być stroną.
Kościół ma prawo do swojej nauki moralnej. Może głosić, że aborcja jest niedopuszczalna. Może głosić, że jedzenie mięsa w piątek jest niedopuszczalne.
Może głosić dowolne rzeczy.
Czym innym jest ta sytuacja, w której Kościół ma realny wpływ na prawodawstwo.
Oczywiście, że tak. Kościół może głosić dowolne rzeczy, które są zgodne z zasadami wiary tego kościoła. Natomiast to nie może się przekładać na prawodawstwo. To nie może się przekładać na życie obywatelek i obywateli, którzy nie są częścią tego kościoła. Jeżeli Kościół uważa, że aborcja jest grzechem, może sobie o tym mówić. Natomiast nie może pojęcia takiego wprowadzać do kodeksu karnego i nie może regulować życia obywatelek i obywateli według zasad tej czy innej wiary. Rozdział Kościoła od państwa powinien być jednoznaczny. I w tym przypadku oczywiście każda kobieta, jeśli jest wierząca, musi podjąć tę decyzję samodzielnie. Natomiast to nie jest rola księdza i to nie jest rola prokuratora i to nie jest rola polityka, żeby to oceniać.
Powiedzieliśmy, że właściwie szanse są zerowe, żeby prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę liberalizującą aborcję, ale ciekaw jestem, jak pani ocenia szansę, że spójny, wspólny projekt wyjdzie z Sejmu i Senatu.
Nie przekreślam tych szans. Uważam, że jesteśmy w stanie dogadać się, być może nawet nie ze wszystkimi posłami trzeciej drogi, bo część z nich była nawet przeciwko tabletce dzień po i tutaj nie spodziewam się, że oni bardzo swoje zdanie zmienią. Natomiast wierzę, że podczas tej debaty będziemy w stanie pokazać tym osobom, które się wahają, że to nie jest kwestia sumienia, tylko to jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa kobiet.
Jeszcze na koniec, pani poseł, nasz sondaż, czyli Ipsos dla Radia Tok FM i Oko Press, zapytaliśmy o prace domowe, słynny postulat ze 100 konkretów na 100 dni. No i to nie jest tak, że przynieśli państwo oczekiwany prezent Polakom, ponieważ 3/4 obywateli uważa, że to powinna być decyzja nauczyciela bądź szkoły.
Ja się zapoznałam z wynikami tego sondażu i powiem przewrotnie, że to, co tam jest napisane, nie wyklucza się z naszym pomysłem, dlatego że to, że prace domowe są nieobowiązkowe i nie na ocenę, nie wyklucza tego, że zasady będą wypracowane na terenie szkoły. Bo my oczywiście przyzwyczailiśmy się, że nasza szkoła musi dyscyplinować i że wszystko musi być pod przymusem i że muszą być jedne i takie same zasady dla wszystkich. Ten projekt otwiera pole nauczycielkom i nauczycielom do tego, żeby wspólnie z uczniami wypracowali takie zasady, żeby pokazali, że ta praca domowa jest potrzebna, ciekawa, żeby uczennice i uczniowie chcieli tę pracę zrobić i żeby dostali informację zwrotną, niekoniecznie pod postacią jedynki czy piątki. Więc myślę, że wielka i długa droga przed nami, żeby dobrze to zakomunikować i żeby wyjaśnić, że to nie jest tak, że my czegoś zakazujemy. My dajemy dużo dowolności w tej sprawie, a ja jestem wielką zwolenniczką tego, żeby nasza szkoła nie była, żeby posłuszeństwo i dyscyplina i kara to nie były zasady panujące w naszej szkole.
Bardzo dziękuję. Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Była gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam na informacje.